A z wybiciem prawie godziny 10:00 Jakub Grabiarz, nasz sportowy ekspert. Dzień dobry, Jakubie.
Dzień dobry, witam bardzo serdecznie ze słonecznego hrabstwa Mayo na zachodnim brzegu Irlandii.
No proszę, uprzedziłeś moje pytanie, jak to z wyspiarską flegmą. Zawsze warto zapytać o pogodę. W Dublinie, panie i panowie, teraz niespełna 6 stopni na plusie, odczuwalna 4. Zachmurzenie pełne, ale gdzieś tam to słońce powoli się przebija, ciśnienie 998 hektopaskali i powoli rośnie. Natomiast, jak mówią synoptycy, ma być dzisiaj w stołecznym Dublinie bez opadów. Jakub Grabiarz to nie tylko ekspert sportowy, to nie tylko biznesmen z różnymi sukcesami na swoim koncie, praktykujący biznesmen wciąż, również obserwator i analityk tego, co dzieje się właśnie na Szmaragdowej Wyspie, także pod kątem gospodarczo-ekonomicznym. Co byś jeszcze dorzucił a propos tych swoich spostrzeżeń, bo przecież te twoje hrabstwa, gdzie mieszkasz, gdzie pojawiasz się biznesowo, zawodowo, blisko Irlandii Północnej. I co mówi się właśnie o tym podłożu ekonomiczno-gospodarczym tych protestów, które wybuchły w Wielki Piątek w Belfaście, Derry i w wielu miasteczkach w Irlandii Północnej. Jakubie.
No tak, ja swoje doświadczenia z Północną Irlandią mam na płaszczyźnie biznesowej, mam tam swoich klientów. Jeszcze przed pandemią regularnie tam jeździłem, handluję tam z wieloma firmami i raczej nie tyle polityczne moje spostrzeżenia, co bardziej społeczno-ekonomiczne i takie gospodarcze. No, Sławek Cichy powiedział w wywiadzie przede mną, że Północna Irlandia jest takim niechcianym dzieckiem i rzeczywiście tak jest. A dlaczego jest niechcianym? Bo tak naprawdę to chodzi o pieniądze, proszę Państwa. To, że Irlandia Północna funkcjonuje, zawdzięcza przede wszystkim Londynowi. Londyn dopłaca subwencję budżetową do Belfastu, to jest, zdaje się, około miliarda funtów rocznie. W zasadzie cała administracja Północnej Irlandii sponsorowana jest przez Londyn. No, obecne władze w Londynie, obecny rząd tutaj w związku z tym, że oni wyszli oczywiście przez Brexit z Unii Europejskiej, no to nie otrzymują w zamian z Północnej Irlandii, no tylko te troubles, jak się to mówiło wcześniej, które teraz najwidoczniej powracają i kosztuje ich to bardzo dużo. A w zasadzie nic za to nie ma. No, mówi się o zjednoczeniu Irlandii, ale tak naprawdę czy Dublin nie stać na to, żeby przejąć takiego wierzyciela i wydawać tyle pieniędzy rocznie, czy ma na tyle subwencji, czy jest Dublin w stanie na to, żeby utrzymać Północną Irlandię. To są ciężkie pytania. Wiadomo, że chodzi o geopolitykę, o politykę, o zjednoczenie Irlandii. Premierzy czy poprzedni, czy obecni w Irlandii mówią, że jeszcze za naszego pokolenia zobaczymy zjednoczenie wyspy. Być może tak jest. Nieoficjalnie mówi się, że gdyby było głosowanie, czy jesteśmy za wyjściem nie tyle z Wielkiej Brytanii, czy bardziej za przyłączeniem się do Unii Europejskiej, do Irlandii, to mówi się nieoficjalnie, że większość mieszkańców Północnej Irlandii byłaby za. Ale czy do tego dojdzie, tam są jeszcze kwestie związane z walutą. Ten funt północnoirlandzki jest troszeczkę inny do funta brytyjskiego. Tych pieniędzy w zasadzie nie chce się przyjmować w Anglii, w Walii. No to są naprawdę ciężkie tematy, to chodzi o pieniądze. No a lojaliści, dlaczego są te wszystkie zamieszki? No lojaliści do korony brytyjskiej. Bardzo im się nie podoba obecna sytuacja polityczna, no bo Północna Irlandia dryfuje bardziej w stronę Irlandii jako republiki i bardziej w stronę Unii Europejskiej. No, granica jest na Morzu Irlandzkim. Firmy, które znam, moi partnerzy biznesowi, żeby ściągnąć towar na przykład z Birmingham czy z innych części Anglii, muszą wypełniać jakieś tam dokumenty, praktycznie robić eksport, gdzie dla nas jest łatwiej wysłać coś do Północnej Irlandii bez żadnych kłopotów, tak samo możemy tam kupować rzeczy, więc nam jest dużo łatwiej, te kontakty gospodarcze są dużo łatwiejsze, gdzie ten biznes północny irlandzki czuje się tak nieco troszeczkę odrzucany, bo w zasadzie są jednym krajem, a nie są i dlatego no te konflikty według mnie będą narastać. To jest umowa, która na początku może nie wzbudzała tyle, bo tak naprawdę nikt nie wiedział, jak to będzie, no ale minęły 3 miesiące, troszeczkę się to wszystko ustabilizowało, no i proszę, mamy, lojaliści są niezadowoleni, na pewno będą jeszcze zamieszki, według mnie mam nadzieję, że to jakoś zostanie bardziej pokojowo rozwiązane.
No jeżeli do tego dołączą się republikanie, czyli katolicy, no to będziemy mieć powrót, oby nie powrót do czasów Troubles. 4 minuty po godzinie 10:00, Jakub Grabiarz w studiu Dublin.
Budzisz się
ale tak naprawdę to wszyscy czekają na twoje wieści, smakowite wieści sportowe, albowiem GAA powiedziało wprost i bez ogródek: panowie i panie, wracamy na treningi, wracamy na stadiony. Czy to prawda, Jakubie?
Tak, dokładnie. 19 kwietnia, czyli już za kilka dni, GAA dostało zielone światło na to, żeby wrócić do treningu. Nie odbyło się to troszeczkę tak bez skandalu. Pamiętamy, to było dokładnie 8 kwietnia, wielki skandal, gdzie zespół z Monaghan został przyłapany na treningu, a wcześniej kilku zawodników mistrza Irlandii w futbolu, czyli zespół Dublina, też trenował grupowo, co oczywiście było absolutnym złamaniem protokołu covidowego, jak również przez Dublin i przez Monaghan. No, bardzo szybko na to zareagował zarząd Irlandzkiego Stowarzyszenia Sportów Galickich, czyli GAA, i prezes tego stowarzyszenia powiedział, że ich dobre imię zostało bardzo podkopane i w zasadzie ich dobra twarz została szargana. Trenerzy obu drużyn zostali odsunięci, czy można powiedzieć zawieszeni na 12 tygodni, czyli na 3 miesiące. Był to Desi Farrell i Seamus McKinney. No, to też pokazuje, jak poważnie wszystkie organizacje i ludzie podeszli tutaj do tego lockdownu i do wyjścia z tej ciężkiej sytuacji, w której się znajdujemy. No, ale w chwili, gdy rząd i premier ogłosił odmrażanie tego lockdownu, tworzona została swoistego rodzaju mapa drogowa także dla sportu, jak to będzie wszystko wracać, a wiemy, że sporty irlandzkie tutaj na wyspie są największe, więc pierwszą datą to jest właśnie 19 kwietnia, gdzie będzie można powrócić do klubowych treningów grupowych. Następne daty dla hurlingu to jest 8-9 maja, wtedy rusza liga i mecze pomiędzy hrabstwami. No i ogłoszono już nawet datę 21 na 22 sierpnia na wielki finał hurlingu na stadionie Croke Park. Podobne daty, czyli 15-16 maja, powrót futbolu irlandzkiego do rozgrywek ligowych i rozgrywek między hrabstwami, i również wstępna data 28-29 sierpnia, koniec wakacji, wielki finał. W tym roku jedna zmiana: drużyny The London Irish i The New York, czyli drużyny irlandzkich zespołów galickich, które są za granicą w Ameryce i w Anglii, one w tym roku nie będą brały udziału w rozgrywkach, ani one nie będą tu przyjeżdżać, ani drużyny nie będą jechać do nich grać. Wiadomo, wszystko ma związek z obostrzeniami covidowymi. Jak to wszystko się potoczy? Ja myślę, że dobrze się potoczy. Irlandia idzie w dobrym kierunku. W zeszłym roku też było ciężko i jakoś te finały się odbyły. Sport jest tutaj bardzo ważny dla Irlandczyków, szczególnie ten galicki. To jest bardzo ważne ze względów takich bardziej psychicznych, psychologicznych. Jeśli to wróci, to w zasadzie ta taka trochę normalność na wyspę wróci, więc wszyscy tutaj, którzy się interesują sportem tym lokalnym i trochę powyżej lokalnym, czekają na to, żeby ruszyła ta wielka maszyna sportowców, amatorów sportów Irlandii.
Jakub Grabiarz opowiada o sporcie, natomiast Jakubie, ja powiem taką rzecz.
Słuchacie Radia Wnet.
Nie chcę chwalić dnia przed zachodem słońca, więc ja raczej myślę, że dopiero jesienią to wszystko jako tako wróci do normy. Oby jak najszybciej, no ale lepiej być pesymistą i potem ile się rozczarować niż odwrotnie. Natomiast powiedz mi, co też u płci pięknej, gdy mowa o Six Nations Cup, o Pucharze Sześciu Narodów?
No tak, kilka tygodni temu, kiedy komentowaliśmy ostatnie wydarzenia turnieju rugby europejskiego, turnieju rugby Pucharu Sześciu Narodów, wydawało się, że to koniec na ten rok, ale nie, proszę Państwa, teraz zaczął się, w zasadzie dwa tygodnie temu rozpoczął się turniej Sześciu Narodów rugby kobiet, pań, i tutaj jest troszeczkę inny format niż w przypadku mężczyzn. Sześć europejskich drużyn podzielone jest na dwa koszyki, na dwie tabele. No, zespół Irlandii jest w tabeli z Francją i z Walią. Tydzień temu świetny mecz. Irlandek wygrały z Walią 45-0. Jak taran rozjechały swoje rywalki w Walii. No, przed paniami wielkie zadanie. Ten weekend będą podejmować u siebie na stadionie Aviva zespół Francji. Zespół francuski jest, jak to się mówi tutaj w mediach, semi-professional, czyli półprofesjonalny, czyli część zawodniczek występujących w niebieskich koszulkach gra w klubach profesjonalnych. No, irlandzki zespół, można powiedzieć, jest 100% amatorski, przy czym mówi się, że forma treningu jest formą profesjonalną. zawodniczki bardzo poważnie do tego podchodzą. No widać efekty, rugby kobiet zrobiło niesamowite postępy w ciągu ostatnich kilku lat. Więc miejmy nadzieję, że przynajmniej będzie remis, chociaż no, nie daje się wielkich szans na wygraną z Francją, ale zobaczymy, być może mecz pójdzie po myśli trenerów. W drugiej grupie oczywiście jest Francja, Szkocja i Włochy, tam dominują Angielki. No zobaczymy, jeszcze kilka tygodni do zakończenia, na pewno będziemy, Tomaszu, wracać do tego, mówić Państwu, kto w tym roku zdobędzie Puchar Sześciu Narodów.
Tak się na pewno wydarzy, panie i panowie, bo Radio Wnet, a Studio Dublin to nie tylko muzyka, to nie tylko informacje, wywiady i analizy, ale również e-sport ze Szmaragdowej Wyspy, i to te sporty galickie, ale ukochanym sportem Irlandczyków obok piłki nożnej jest właśnie dyscyplina rugby. A za chwilę...
Budzisz się i słuchasz Radio Wnet.
Powiem ci szczerze, Jakubie, że tak słabych ćwierćfinałów w piłce nożnej w Lidze Mistrzów nie widziałem od dawna. Okazuje się, że dość przeciętne zespoły jak Paris Saint-Germain mogą wejść sobie do półfinału. I co ty na takie moje diktum?
Może nie były przeciętne, tylko takie przewidywalne. W zasadzie nie było żadnej niespodzianki. Ci, co mieli wygrać, wygrali. No nawet nie będę mówił, chociaż jestem wielkim fanem Liverpoolu, że Liverpool nie zawiódł, czy nie było jakiejś niespodzianki, to było do przewidzenia. Liverpool ma fatalną formę od przełomu roku, koniec grudnia zaczęły się kłopoty z obroną, z obrońcami, Van Dijkiem, później Gomezem, do tego doszła kontuzja kapitana zespołu Liverpoolu, Jordana Hendersona, także to było do przewidzenia. No, mimo tego, że zremisowali 0-0, bezbramkowy remis u siebie na Anfield z Realem Madryt, to jednak Real był lepszy był w pierwszym meczu. To w zasadzie Real nie jest jakiś taki super błyskotliwy w tym roku, ale widać to doświadczenie, to jest wielki klub, wielki trener, jeszcze kilku wielkich zawodników, mimo tego, że skład jest odmłodzony, więc poradzili sobie świetnie w pierwszym meczu, w drugim zagrali bardzo, bardzo dojrzale, więc oni przeszli do półfinału, w którym spotkają się z Chelsea. I tutaj chciałem się zatrzymać przy Chelsea na chwilę, dlatego że w Chelsea, jak zwykle można by powiedzieć, zmiany trenerów są bardzo częste i obecny stery przejął Niemiec trenera. Co ciekawe, on opuścił PSG, czyli Paris Saint-Germain, i przeszedł do Chelsea, na pewno za wielkie pieniądze, ponieważ jak wszyscy wiemy, Abramowicz ma wielką i grubą książeczkę czekową, więc dla niego nie ma to problemu. Przy czym od razu widać było po zmianie po Franku Lamparcie, Chelsea zaczął robić wielkie postępy w lidze, no i oczywiście ku niespodziance doszli do półfinału Ligi Mistrzów. I w zasadzie, no, według mnie nie mają większych szans z Realem, ale talent trenera być może tutaj coś pomoże i uda im się rozłożyć Real w półfinale. Czy tak będzie, zobaczymy, dlatego że bardzo ciekawym drugim finałem będzie finał Paris Saint-Germain i Manchester City. Te obie drużyny, jedne oczywiście z najbogatszych drużyn w światowym futbolu europejskim, jeśli nie najbogatsze, bo wiemy, Manchester City to najbogatszy klub w Anglii. Co ciekawe, zatrzymam się tutaj przy trenerze, no po odejściu Tomasa Tuchela na stanowisko selekcjonera został powołany Mauricio Pochettino. Jego pamiętamy jeszcze sprzed 2 lat, to on był wtedy selekcjonerem zespołu Tottenham Londyn pod jego wodzą niespodziewanie doszedł do finału Ligi Mistrzów, który przegrali z Jurgenem Kloppem, z Liverpoolem 2 lata temu. Mauricio osiągnął więcej niż się od niego spodziewano. Ja bardzo lubię tego trenera, jest bardzo utalentowanym, skromnym człowiekiem, to Argentyńczyk. No, on ma świetny zespół, na zasadzie taki, że według mnie obecny atak, czyli Mbappé, Di Maria i oczywiście wielki, teraz mi wyleciało jego imię, ale to na pewno Państwo wiecie o kogo chodzi. Chodzi mi o wielkiego Brazylijczyka. Oczywiście ten jakby to powiedzieć, napaść, czyli tych trzech strzelców po prostu jest najlepszych w Europie. Tych trzech napastników jest najlepszych w Europie i oni mają wielką szansę na to, żeby pokonać Manchester City w półfinale. Przy czym no, znamy ich nieszczęścia. Oni często dochodzili do finałów, nigdy nie udało im się zdobyć tego wielkiego trofeum. To samo można też powiedzieć o Manchesterze City, gdzie w zasadzie to jest pierwszy półfinał Manchesteru City pod wodzą Pepa Guardioli, który próbował już od wielu lat, no oczywiście wiemy, święcił sukcesy i mistrzostwa razem z Barceloną i z innymi klubami, ale nigdy nie udało mu się dojść do półfinału Ligi Mistrzów. Mówi się o tym, że Chelsea jest w tak świetnej formie, ma tak świetny skład i wielkie szanse, żeby zdobyć quadruple, czyli poczwórne zwycięstwo w tym sezonie, czyli Ligę Mistrzów, Puchar Anglii, Puchar FA Cup i jeszcze Puchar Ligi Angielskiej. Także jeśli by im się udało to dokonać, to byłby ewenement, bo oczywiście nikomu do tej pory nie udało się tego dokonać. No zobaczymy, czy szczęście będzie sprzyjać lepszym. Według mnie to będzie bardzo ciekawy półfinał, jeśli nie finał, można powiedzieć, przedwczesny. Kto będzie w finale? Według mnie ja stawiam na finał Manchester City, Real Madrid, a czy tak będzie, to zobaczymy.
A ja stawiam na Chelsea, Manchester City i że Puchar wróci do Manchesteru. Nie tyle do mojego ukochanego klubu Manchester United. Z ukłonami dla pana Solskiera. Pamiętasz, jak trochę droczyliśmy się, że to trener, który no chyba nie wie, co robi. Natomiast zobacz, drugie miejsce w tabeli Manchester United. I cóż, kto wie, jak to się skończy.
Tak, właśnie chciałem się tutaj zatrzymać, bo przecież wielki sukces wczoraj. Manchester United gra przecież w Lidze Europejskiej. Wczoraj pokonali w drugim meczu Grenadę, także dochodzą do półfinału. W półfinale spotkają się z AS Romą. Ja się boję, że tam sobie troszeczkę mogą połamać zęby, bo AS Roma to jest zespół, który potrafi walczyć. Będzie im się na pewno bardzo ciężko grało. Przy czym tak, jak mówiłeś, Manchester City radzi sobie świetnie w lidze. Obecnie ma 63 punkty po 31 meczach. Oczywiście nie ma większych szans, żeby dogonić Manchester City 74 punktami. Oni są liderem tabeli Ligi Angielskiej. W zasadzie też nie podejrzewam, żeby Leicester City, który jest trzeci za plecami United 56 punktami, żeby mieli szansę dogonić, więc Ole Gunnar Solskjaer ma na pewno teraz priorytet, żeby wygrać Ligę Europejską, co byłoby wielkim, wielkim wydarzeniem. Ostatnio United wygrał ten puchar pod wodzą Jose Mourinho, tam pamiętamy wielki Ibrahimowicz grał wtedy w ataku. Według mnie są wielkim liderem na to i zdecydowanym liderem na to, żeby wygrać i dojść do finału w Lidze Europejskiej. Drugi półfinał to też zespół angielski, czyli Arsenal i Villarreal. Arsenalowi też bardzo dobrze idzie w Lidze Europejskiej, czego nie można powiedzieć oczywiście o domowej lidze, dlatego że oni są na 9. miejscu do środku tabeli, więc no być może będzie w tym roku angielski finał Ligi Europejskiej, czy tak będzie, zobaczymy. Ja stawiam na Manchester United, chociaż nie jestem wielkim zwolennikiem tego klubu, ale trzeba im przyznać, klub się odbudował, świetna robota trenera, powoli kupowali zawodników, selekcjoner wybierał, więc no, w zasadzie ten skład jest stabilny, dobra obrona.
I będzie coraz lepiej.
Dobry środek pola i według mnie będzie coraz lepiej, także to na pewno Manchester United wyrasta nam na powrotem, tak jak kiedyś było na wielki europejski klub.
O tak, Ole Gunnar Solskjaer, jak mawiał wielki Sir Alex Ferguson, człowiek o twarzy dziecka, a killer, zabójca pod bramką, o czym przekonał się Bayern Monachium, kiedy już witali się z gąską, z pucharem Ligi Mistrzów, głównym trofeum, a tam okazało się, że dwie bramki, w tym jeszcze udział naszego Irlandczyka, pana Keena, i proszę, puchar pojechał wtedy do Manchesteru. Natomiast za chwilę muzycznie, panie i panowie.
Radio Wnet, więc niż radio.
No i cóż też dzisiaj na finał naszej rozmowy, nie tylko sportowej, przygotowałeś, drogi Jakubie?
No jak co piątek zagramy trochę dobrego irlandzkiego country. Dzisiaj w takim hicie Mick Flavin, tak go nazywają. Jego najlepsza piosenka Someday You Will Love Me, także zapraszam do słuchania. To piosenka, która tutaj w regionalnych stacjach radiowych grana jest bardzo, bardzo często, bardzo taki znany, skoczny kawałek irlandzkiego country.
Ja mówił, opowiadał jak zwykle piątkową porą o sporcie ze Szmaragdowej Wyspy Jakub Grabiarz. Dziękuję, Kubo.
Ja również pozdrawiam wszystkich państwa, do widzenia.